Nieszczęście czy wypadek? Nazajutrz, 22 marca o 6 z rana zaczęto przygotowania do odjazdu. Ostatnie światełka zmierzchu rozpływały się w ciemnościach nocy. Zimno było dotkliwe. Konstelacje błyszczały nadzwyczaj świetnie. Na zenicie jaśniał ów przecudny krzyż południowy, gwiazda biegunowa stref południowych. Termometr wskazywał 12 stopni poniżej zera, a powiew wiatru ostro dojmował. Kry były coraz gęstsze na wolnych wodach. Morze zdawało się zewsząd zamarzać. Liczne czarniawe płaty rozpostarte po jego powierzchni zapowiadały rychłe tworzenie się nowych lodów. Widocznie kotlina południowa, zamarznięta w ciągu 6-miesięcznej zimy, była całkiem niedostępna. Co się działo w tym czasie z wielorybami? Bez wątpienia, wędrując pod lodem, szukały znośniejszych mórz. Foki i morsy, przywykłe żyć w najostrzejszych klimatach, pozostawały w owych zlodowaciałych przestworzach. Wiedzione instynktem, ryją sobie w polach lodowych otwory i podpływają do nich, aby odetchnąć powietrzem. Gdy ptactwo wygnane zimnem odleci na północ, wtedy te ssaki wodne zostają same jedne panami lądu biegunowego. Wszelako zbiorniki wody zostały wypełnione i Nautilus powoli się zanurzał. W głębokości 1000 stóp stanął. Śruba jego zaczęła rozbijać wodę i posuwał się prosto na północ z prędkością 15 mil morskich na godzinę. Ku wieczorowi płynął już pod niezmierzoną skorupą lodowiska. Osłony na szybach salonu były przez ostrożność zamknięte, bo pudło Nautilusa mogło uderzyć o jaką zatopioną bryłę lodu. Toteż spędziłem ten dzień na porządkowaniu notatek. Umysł mój zajęty był całkiem wspomnieniami bieguna. Dotarliśmy do tego niedostępnego punktu bez niebezpieczeństw, jak gdyby nasz pływający wagon sunął po szynach kolei żelaznej. A teraz naprawdę zaczynał się powrót. Czy i on także gotuje mi podobne niespodzianki? Mniemałem, że tak będzie, albowiem szereg cudów morskich jest nieskończony. Wszakże od 5:30 miesiąca, jak trwała nasza podróż, przebyliśmy 14 000 mil francuskich, a na przestrzeni tej dłuższej od ziemskiego równika ileż to ciekawych lub strasznych zdarzeń zachwycało nas w drodze. Polowanie w lasach Crespo, osiądnięcie na mieliźnie w cieśninie Torresa, cmentarz koralowy, połów pereł na Ceylonie, Arabian Tunnel, ognie Santorynu, miliony zatoki Vigo, Atlantyda, biegun południowy. Podczas nocy wszystkie te wspomnienia, przechodząc z marzenia w marzenie, nie pozwoliły mózgowi memu zdrzemnąć się ani na chwilę. O 3:00 z rana zbudziło mnie gwałtowne wstrząśnięcie. Podniósłszy się na łóżku, przysłuchiwałem się wśród ciemności, gdy nagle zostałem rzucony na środek pokoju. Oczywiście Nautilus, uderzywszy o dno morza, znacznie pochylił się na bok. Trzymając się przepierzenia, powlokłem się przez podłużne korytarze do salonu z oświetlonym sufitem. Sprzęty były powywracane. Szczęściem oszklone szafy silnie przymocowane do podłogi pozostały nieuszkodzone. Obrazy na prawej ścianie skutkiem zmiany położenia statku przyległy szczelnie do obicia, na lewej zaś odstawały przy dolnej ramie o całą stopę. Nautilus był więc pochylony na prawy bok, a co więcej, zupełnie nieruchomy. Wewnątrz słyszałem szelest kroków i pomieszane głosy, ale kapitan Nemo nie pokazał się. W chwili, gdym miał opuścić salon, weszli Ned Land i Conseil. — Co się stało? — żywo zawołałem. — Chciałem się właśnie pana o to zapytać — odpowiedział Conseil.
— Do tysiąca diabłów! — krzyknął Kanadyjczyk. — Wiem ja dobrze, co się stało. Nautilus uderzył o dno morskie, a wnosząc z jego położenia nie sądzę, żeby się teraz tak łatwo wywinął, jak pierwszym razem w cieśninie Torresa. Ale przynajmniej, zapytałem, czy powróci na powierzchnię morza?
Nie wiemy, odparł Conseil.
Łatwo się o tym przekonać, rzekłem.
Poradziłem się manometru. Ku wielkiemu mojemu zdziwieniu wskazywał głębokość 360 metrów.
Co to ma znaczyć? Zawołałem.
— Trzeba się spytać kapitana Nemo — doradzał Conseil.
— Ale gdzież go szukać?
— wtrącił Ned Land.
— Chodźcie za mną — rzekłem.
Wyszliśmy z salonu. W bibliotece nie było nikogo. Przypuszczałem, że kapitan Nemo musi się znajdować w klatce sternika. Najlepiej więc było zaczekać. Wróciliśmy wszyscy trzej do salonu. Pominę milczeniem złorzeczenia Kanadyjczyka. Zaiste, wyborny miał powód do uniesień. Pozwoliłem mu wyładowywać gniew swój do woli, nic nie odpowiadając. Znajdowaliśmy się w tym stanie ze 20 minut, usiłując pochwycić najmniejszy szelest rozchodzący się wewnątrz Nautilusa, gdy wszedł kapitan Nemo. Zdawał się nas nie widzieć. Twarz jego, zwykle tak obojętna, zdradzała pewien niepokój. Popatrzywszy uważnie na busolę i manometr, dotknął palcem punktu mapy półkuli Ziemi w tym miejscu, które wyobrażało Morze Południowe. Nie chciałem mu przerywać. Dopiero po kilku chwilach, kiedy odwrócił się do mnie, rzekłem, zwracając teraz przeciw niemu wyrażenie, którego użył w cieśninie Torresa. — Wypadek, kapitanie? — Nie, panie — odpowiedział. — Tym razem nieszczęście. — Poważne? — Może. — Czy w tej chwili grozi nam niebezpieczeństwo? — Nie. — Nautilus osiadł na dnie? — Tak. — A to z powodu? — Kaprysu natury. Nie zaś nieświadomości ludzi. Ani jeden błąd nie został popełniony w naszych obrotach. Zresztą trudno przeszkodzić skutkom prawa równowagi. Można walczyć z prawami ludzkimi, lecz nie opierać się prawom przyrodzonym. Dziwną doprawdy chwilę wybrał kapitan Nemo na te uwagi filozoficzne. W rezultacie odpowiedź jego nic mi nie objaśniła. Czy mógłbym wiedzieć, panie, zapytałem, jaka jest przyczyna tej przygody? Przewróciła się, odparł. Ogromna bryła, cała góra lodu. Gdy lodowce topnieją od dołu pod wpływem cieplejszych warstw wody lub kruszą się tam, uderzając jedne o drugie, wówczas podnosi się ich środek ciężkości, wobec czego przechylają się i w końcu wywracają koziołka. Oto co się teraz przytrafiło. Jedna z takich brył, wywracając się, uderzyła w Nautilusa płynącego pod wodą. Potem, wślizgnąwszy się pod pudło, unosząc go w górę z nieprzepartą siłą, wprowadziła na mnie zwarte pokłady, gdzie obecnie leży na prawym boku. A czy nie można wyswobodzić Nautilusa, wypróżniając zbiorniki, by tym sposobem przywrócić mu równowagę? To właśnie w tej chwili się robi. Może pan słyszeć działanie pomp? Spojrzyj pan na wskazówkę manometru. Widać na niej, że Nautilus się podnosi, ale razem z nim podnosi się i lodowiec, i jeżeli jaka przeszkoda nie powstrzyma jego ruchu do góry, to położenie nasze się nie zmieni. W istocie Nautilus pochylony był ciągle na prawy bok. Wyprostowałby się bez wątpienia, gdyby lodowiec się zatrzymał. W takim razie jednak kto wie, czy byśmy nie uderzyli o spodnią powierzchnię lodowiska, czy byśmy nie zostali straszliwie ściśnięci pomiędzy dwiema warstwami lodów. Rozmyślałem nad wszelkimi następstwami tego położenia. Kapitan Nemo nie przestawał obserwować manometru. Nautilus od chwili uderzenia lodowca podniósł się blisko o 150 stóp, ale zachowywał ciągle jednakowy kąt nachylenia. Nagle lekki ruch dał się uczuć w pudle. Znać było, że Nautilus zwolna się prostuje. Przedmioty zawieszone w salonie nabierały widocznie normalnego położenia. Ściany zbliżały się do pionu. Żaden z nas nie wyrzekł słowa. Z bijącym sercem uważaliśmy. Czuliśmy to podnoszenie się statku. Podłoga wracała pod naszymi stopami do poziomu. Upłynęło tak z 10 minut. Wyprostowaliśmy się wreszcie, zawołałem. Tak, rzekł kapitan Nemo, zwracając się ku drzwiom salonu. Lecz czy będziemy mogli płynąć? Zapewne, odpowiedział, gdyż zbiorniki nie są jeszcze wypróżnione, a po zupełnym ich wypróżnieniu Nautilus powinien wrócić na powierzchnię morza. Kapitan wyszedł i wkrótce poznałem, że powstrzymano z jego rozkazu podnoszenie się Nautilusa. W rzeczy samej byłby niedługo uderzył o spód lodowiska, lepiej więc było utrzymać go między dwoma lodami. Ślicznieśmy się z tego wywinęli, rzekł Conseil. Tak. Odparłem. Mogliśmy zostać zgnieceni lub co najmniej uwięzieni przez lody. Wówczas z braku powietrza do oddychania... Tak, ślicznieśmy się wywinęli. Jeżeli tylko na tym się skończy, mruknął Ned Land. Nie chciałem zaczynać z Kanadyjczykiem bezużytecznego sporu i nic mu nie odpowiedziałem. Zresztą w tejże chwili otworzyły się klapy i światło z zewnątrz rozlało się po salonie przez odsłonięte szyby. Byliśmy już, jak powiedziałem, otoczeni zewsząd wodą, ale po obu bokach Nautilusa sterczała w odległości 10 metrów olśniewająca ściana lodu. W górze i pod spodem podobna ściana. W górze, bo spodnia powierzchnia lodowiska rozpościerała się jak niezmierzony pułap. Pod spodem, bo wywrócony lodowiec, osuwając się zwolna, znalazł po bokach dwa punkty oparcia, które utrzymywały go w tym położeniu. Nautilus został tedy uwięziony w istotnym tunelu lodowym szerokości około 20 metrów i wypełnionym spokojną wodą. Łatwo mu więc było wyjść z niego, posuwając się albo naprzód, albo w tył i odzyskać o kilkaset metrów poniżej wolne przejście pod lodowiskiem. Świetlny pułap zagasł, a jednak salon oświetlony był silną jasnością. Potężny bowiem odblask ścian lodowych odbijał gwałtownie snopy światła pochodzące z latarni. Nie zdołam opisać efektu promieni wolty na te ogromne bryły o dziwacznych kształtach, których każdy załom, każdy kant, każda ścianka rzucały odmienne światło, stosownie do słojów lodu. Olśniewająca kopalnia drogich kamieni, a szczególnie szafirów krzyżujących niebieski swój połysk z zielonym połyskiem szmaragdów. Tu i ówdzie opalowe odcienie niezrównanej delikatności przesuwały się wśród iskrzących punktów, jakby ognistych diamentów, których blasku nie mogło znieść oko. Światło latarni Nautilusa było 100 razy zwiększone, jak światło lampy wśród soczewkowych blaszek pierwszorzędnej latarni morskiej.
— Jakie to piękne, jakie piękne!
— zawołał Conseil. — Tak, rzekłem. Cudowny to widok, nieprawdaż, Nedzie?
— O tak, do tysiąca diabłów! — krzyknął Ned Land. — To wspaniałe! Wściekam się ze złości, że muszę to przyznać. Nie wiedziałem nigdy nic podobnego, ale to widowisko może nas drogo kosztować i jeżeli mam wszystko powiedzieć, zdaje mi się, że widzimy tu rzeczy, które Bóg chciał zakryć przed okiem człowieka.
Ned miał słuszność. To było za piękne. Nagle odwróciłem się na krzyk Conseila. Co się stało? Zapytałem.
Niech pan zamknie oczy. Niech pan nie patrzy.
Mówiąc to, Conseil przyciskał silnie dłonią powieki. Ale co ci jest, mój chłopcze?
Jestem olśniony, oślepiony.
Oczy moje zwróciły się mimowolnie na szybę, ale nie mogłem znieść pałającego w niej ognia. Zrozumiałem, co zaszło. Nautilus zaczął posuwać się z wielką szybkością. Wszystkie spokojne blaski ścian lodowych zmieniły się wówczas w płonące pręgi. Ognie tych niezliczonych diamentów zlewały się w jedno. Nautilus, spędzony swą śrubą, płynął w pośród błyskawic. Wówczas klapy na szybach salonu zamknęły się. Trzymaliśmy wciąż dłonie na oczach przenikniętych zupełnie tymi współśrodkowymi światełkami, które krążą przed siatkówką, gdy promienie słoneczne zbyt silnie w nią uderzą. Potrzeba było pewnego czasu, by uśmierzyć wzburzenie naszego wzroku. Na koniec opuściliśmy ręce.
Dalibóg, nie byłbym nigdy temu uwierzył, rzekł Conseil.
A ja dotąd nie wierzę,
odparł Kanadyjczyk.
Gdy powrócimy na ziemię, dodał Conseil, rozpieszczeni tylu cudami natury, cóż wtedy pomyślimy o tych nędznych lądach i drobnych dziełach, które wyszły z ręki człowieka. Nie, świat zamieszkany nie jest nas godzien.
Podobne wyrazy w ustach obojętnego Flamandczyka wskazują, do jakiego stopnia doszedł nasz zapał. Ale Kanadyjczyk nie zaniedbał rzucić nań krople zimnej wody.
Świat zamieszkany, rzekł wstrząsając głową. Bądź spokojny, przyjacielu Conseil, nie wrócimy do niego.
Była wówczas godzina 5 rano. W tej chwili na przodzie Nautilusa nastąpiło nowe wstrząśnienie. Domyśliłem się, że ostroga jego musiała uderzyć o bryłę lodu, wskutek zapewne fałszywego obrotu, albowiem ten tunel podmorski zawalony krami niełatwy był do żeglugi. Sądziłem więc, że kapitan Nemo, zmieniając kierunek, okrąży owe zawady albo przesuwać się będzie krętymi przesmykami tunelu. W każdym razie pochód naprzód nie mógł być całkiem zatamowany. Tymczasem wbrew memu oczekiwaniu Nautilus zrobił silny ruch wsteczny.
— Cofamy się? — rzekł Conseil.
— Tak — odpowiedziałem.
Zapewne z tej strony tunel jest bez wyjścia.
A wtedy?
Wtedy, rzekłem, zwrot będzie bardzo prosty. Cofniemy się i wypłyniemy przez otwór południowy. Mówiąc to, starałem się okazać większą pewność niż miałem w istocie. Wszakże wsteczny ruch Nautilusa stawał się coraz szybszy i w tym kierunku unosił nas z wielką prędkością.
Będzie stąd opóźnienie, rzekł Ned. Co znaczy parę godzin mniej lub więcej, byleby tylko się wydostać.
Przechadzałem się przez kilka minut z salonu do biblioteki. Towarzysze moi, siedząc, milczeli. Po chwili, rzuciwszy się na sofę, wziąłem do ręki książkę i przebiegałem ją machinalnie oczyma. Po kwadransie Conseil, zbliżywszy się do mnie, zapytał: czy to bardzo zajmujące, co pan czyta?
Bardzo, odpowiedziałem.
Wierzę, bo pan czyta swoją własną książkę.
Moją książkę?
W rzeczy samej. Trzymałem w ręku dzieło o wielkich głębiach morskich. Nawet nie zauważyłem tego. Zamknąłem książkę i zacząłem się znowu przechadzać. Ned i Conseil wstali, by odejść. Zostańcie, przyjaciele, rzekłem, zatrzymując ich. Bądźmy razem, dopóki nie wydostaniemy się z tej matni.
Jak się panu podoba, odpowiedział Conseil.
Upłynęło kilka godzin. Spoglądałem często na narzędzia wiszące na ścianach salonu. Manometr wskazywał, że Nautilus trzymał się w jednostajnej głębokości 300 metrów. Busola, że się kierował ciągle ku południowi. Lok, że się posuwał po 20 mil na godzinę, szybkość niezmierna w tak ciasnej przestrzeni. Ale kapitan Nemo wiedział, że nie może się ociągać, bo w takim położeniu minuty ważyły tyle, co wieki. O godzinie 8:25 nastąpiło powtórne wstrząśnienie. Tym razem z tyłu statku. Towarzysze moi zbliżyli się do mnie. Pochwyciłem Conseila za rękę. Pytaliśmy się nawzajem spojrzeniem nierównie wymowniej, niż gdybyśmy wyrażali myśli nasze ustami. W tej chwili kapitan wszedł do salonu. Podeszliśmy do niego.
Droga jest zatarasowana od południa?
Zapytałem.
Tak, panie.
Lodowiec, wywracając się, zatamował wszelkie wyjścia.
Jesteśmy zamknięci?
Tak.